Dzień dobry, w studiu jest Krzysztof Zieliński, witam cię.
Tak, witamy cię prawie, że można by powiedzieć już w takie końcowe wakacje.
Dojrzałe lato mamy już. Tak. Dzisiaj w kulinarnych pogaduchach będziemy rozmawiać o zwyczajach dożynkowych łączonych ze świętem wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zwanym też Dniem Matki Boskiej Zielnej, który przypada w dniu 15 sierpnia, czyli obchodziliśmy je wczoraj.
Pozwól jednak na chwilkę dosłownie, zanim zaczniemy mówić właśnie o tej ludowej tradycji, opowiedzieć o tradycji już niestety zapomnianej, tak zwanych wieńcowinach. Przecież trzeba to powiedzieć, że ta forma zakończenia żniw urządzana była powszechnie nawet jeszcze w latach 50. ubiegłego stulecia. Pamiętajmy bowiem, że jeszcze w początkach XX wieku dość powszechnie używano na galicyjskiej ziemi roli sierpów. Stąd zachodziła konieczność zatrudnienia przy żniwach dużej ilości osób, szczególnie właśnie kobiet. Wieńcowiny urządzano po sprzątnięciu ostatniego zboża, którym przeważnie właśnie był owiec na naszych ziemiach. Na polu zostawiano kawałek z najładniejszym zbożem i z niego zbierano go właśnie. Na samym końcu właśnie robiono z niego okazały snop. Przystrojony polnymi kwiatami, niesiony był do zagrody przez przodownicę, tak zwaną żniwiarkę, która w czasie pracy dyktowała tempo. Idąc śpiewano pieśni do Matki Boskiej, na przykład Serdeczna Matko czy Gwiazdo Śliczna Wspaniała. Kiedy przychodzono koło potoku, zaczajni kawalerowie, najczęściej byli to parobcy, oblewali snop i oczywiście samą przodownicę źródlaną wodą. Bywało też, że oblewania dokonywano w samej zagrodzie, kiedy gospodarze wychodzili po wieniec. Potem gospodarz częstował całe towarzystwo piwem. Po poczęstunku przodownica wchodziła do izby i trzymając ten snop, okręcała się z nim dookoła, znowu śpiewając określone pieśni. W dalszej kolejności gospodarz częstował wszystkich kieliszkiem wódki, zaczynając oczywiście od przodownicy, której dawał także, no to była gratyfikacja, pieniądze. Zamożni gospodarze wówczas dawali żeńcom papierosy, a żniwiarkom chustki w nagrodę za wykonaną dobrą pracę. Snop stał w izbie kilka dni, a potem wynoszono go do stodoły, młócono cepami, a ziarno mieszano z ziarnem siewnym. Oczywiście miał on wspomóc rozrost tego ziarna.
No bo ten zapomniany zwyczaj wieńcowiny obchodzono przed świętem Matki Boskiej Zielnej. Połowa sierpnia to bowiem czas zbiórki plonów żniw. Było to więc bardzo ważne święto dla całej społeczności wiejskiej, w czasie którego elementy chrześcijańskie przeplatały się jeszcze z tradycją pogańską. Chyba trzeba wspomnieć, że święto Matki Boskiej Zielnej jest dziś najstarszym, sięgającym V wieku świętem maryjnym w całym roku liturgicznym.
Dobrze to powiedziałaś. Te elementy chrześcijańskie i pogańskie naprawdę się splatały. Matka Boska i Matka Ziemia są głównymi bohaterkami tego sierpniowego święta. Święto Matki Boskiej Zielnej jest więc taką formą podziękowania i hołdem złożonym pierwotnej Matce Ziemi. W tym dniu święcono w kościołach bukiety kwiatów ogrodowych, do których dodawano kłosy wszystkich zbóż, jabłka i oczywiście makówki. Zwyczaj święcenia kwiatów tłumaczono legendą, apokryfem, który mówi o tym, że gdy odkryto trumnę Matki Bożej, zamiast jej ciała znaleziono w tej trumnie kwiaty. Być może dlatego też dawano święcone w zieloną bukiety do trumny zmarłych. Jak wyglądały te tradycyjne bukiety? To jest niezwykłe, bo minimum to było 7, a maksimum 77 różnych roślin.
Taka siódemka się pojawiała.
Siódemka, dokładnie, kosa, można by powiedzieć, symbolizujących oczywiście formę doskonałości. 7 cudów świata i tak dalej. Współcześnie rekordzistki potrafią tworzyć bukiety nawet z 80 gatunkami ziół i kwiatów. W dawnych bukietach znajdują się w nim także kwiaty polne, ogrodowe, wspomniane kłosy zbóż, warzywa i owoce. Z ziół między innymi bylica, macierzanka, mięta, piołun, rutta, rumianek, rozmaryn, lebiotka, dzięgiel, melisa, szałwia, krwawnik, chyzop, dziurawiec. Absolutnie pełna apteka, naturalna apteka. Kwiaty to haber, nagietek, len, one miały bardzo intensywne kolory. Ze zbóż oczywiście wspomniane pszenica, żyto, owies, ale były także właśnie warzywa i owoce. Marchew, pietruszka, jabłka, jeżyny, kalina, jarzębina, chrzan, cebula, kukurydza, a także orzech i żołędzie. Te bukiety rzeczywiście były niesamowite.
No bo dla społeczności wiejskiej ważna była wiara w ich moc ochronną. Czasami była to taka wiara trochę magiczna, chociaż łączona była z elementami chrześcijańskimi. Bóg obroni przed wszystkimi, Matka Boża.
Zgadza się. Tymi bukietami okazano chałupę albo oborę ze zwierzętami, aby zapewnić właśnie im ochronę przed szkodnikami. Ususzonymi kwiatami okazano chore lub zauroczone, czyli znowu kwestia rzucania uroku przez czarownicę wiedźmy krowy, a także wyganiane po raz pierwszy wiosną zwierzęta na pastwisko. Krowom chorym lub po ocieleniu dawano do picia wywar z poświęconych bukietów. Suszone zioła i kwiaty dodawano do kąpieli chorującym na gruźlicę. Wkładane w okna lub drzwi miały bronić przed burzami, piorunami i gradem. Pełniły funkcję gromnic, to jest coś niesamowitego. Pomagały uchronić się przed czarownicami, złymi urokami i wszelkim nieszczęściem. Zeschłe bukiety podkładano pod posłanie konającego, aby skrócić jego cierpienie, albo jak już wspominałem, do trumny pod głową zmarłego, aby zapewnić mu wieczny odpoczynek. Zostawiano je też przez kilka dni w zagonach kapusty, aby chroniły ją przed gąsienicami, a potem oczywiście zabierano. A kiedy 8 września Matki Boskiej Siewnej, to jest niesamowite, Matka Boska Jagodna, zielna, siewna, to jest coś niezwykłego, jak dla mnie, rozpoczynano siewy o zimę, ziarno z poświęconego bukietu mieszano z ziarnem właśnie tym siewnym, żeby po prostu wzmocnić go w sposób magiczny. Tak naprawdę poświęcone bukiety przechowywano w domach przez cały rok, wierząc w ich ochronną i leczniczą moc. Zniszczony lub stary bukiet nie powinien być absolutnie wyrzucany, a palony jak stare święte obrazy.
Ale powiedzmy jednak, że ważnym elementem tradycji tego dnia było święcenie wieńców dożynkowych i ta tradycja do dzisiaj pozostała.
I ona się niezwykle rozwija. Biorę udział w różnego rodzaju właśnie tego typu wydarzeniach związanych z obchodami, między innymi dożynkowymi. Te wieńce dożynkowe, powiem ci, że to są naprawdę już niesamowite konstrukcje. Miały one zwykle te stare kształt zamkniętej korony, w których każde ramię wite było z innego zboża. Wieńcem wiezionym na drabiniastym wozie, zaprzężonym w 4 dorodne, najlepsze oczywiście konie, towarzyszyły tak zwane banderie konne. Siedziały tam oczywiście ubrane po krakowsku dróżki. Było ich od 4 do nawet 24 osób. Odpowiednio do ilości dróżek było też tylu swatów ubranych po rzeszowsku w siwych, czyli niebieskich spodniach i kamizelkach oraz, to jest ważne, w czarnych kapeluszach. Jechali wierzchem na koniach przybranych białymi i czerwonymi wstążkami. Jeszcze gdzieniegdzie te zwyczaje są i trzeba przyznać, że to niezwykle barwnie i fotograficznie wygląda. Dawniej wieńce dożynkowe święcone były w kościele w trakcie nabożeństwa dziękczynnego za zebrane plony. A po mszy wieniec, oczywiście niesiony w orszaku, uroczystym orszaku, do dworu lub na miejsce uroczystości dożynkowych, gdzie wręczano go gospodarzowi. No, bardzo często to był właściciel całego majątku. Często towarzyszyła temu zabawa, poczęstunek. Wieńce zostawały we dworach, natomiast u gospodarzy, zarówno bogatych, jak i biednych, zwłaszcza w okolicach Rzeszowa, symbolem zakończenia żniw był snop z ostatniego zrzętego zboża, najczęściej owsa, czyli właśnie ta wieńcowina znowu nam się przypomina.
A więc zwyczaje sporo pozostało, na pewno wiele w tej tradycji naszej jest w nadchodzących dniach w różnych miejscach w podkarpackim. Będą odbywały się dożynki, warto wziąć w nich udział ze świadomością, jak ważna to była i często właśnie, co powiedziałam, nadal jest tradycja dla lokalnych społeczności wiejskich. A więc życzymy Państwu takiej właśnie refleksji, kiedy będziecie patrzeć na piękne pochody niosące różnobarwne wieńce, bo wszędzie tak to się odbywa. My dziś tak żniwnie wieńcowo,
trochę nostalgicznie
Państwa żegnamy.
Dziękujemy
i bardzo. Zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia.
Pozdrawiamy.